Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Na Białorusi wysoko cenią przyjęcie Zimbabwe. O tym prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział podczas negocjacji w Mińsku z prezydentem Zimbabwe Emersonem Mnangagwą. Bardzo wysoko cenimy przyjaźń z waszym krajem, waszym narodem. Łączą nas wspólne podejście do tworzenia sprawiedliwego porządku świata, mającego podstaw równość wszystkich państw, wielostronność, poszanowanie Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Nasza dwustronna współpraca jest nowym standardem we współpracy z krajami Afryki. Biorąc pod uwagę tę wysoką poprzeczkę, staraliśmy się zapewnić panu i wszystkim członkom delegacji obfity program. Jestem przekonany, że wyniki wizyty dadzą ogromny impuls stosunkom braterstwa i partnerstwa między narodami Białorusi i Zimbabwe. W ostatnich latach nasze kraje podniosły stosunki polityczne na nowy poziom, znacznie rozszerzyły współpracę handlową i gospodarczą, stworzyły solidne ramy prawne dla współpracy, powiedział szef państwa. Aleksander Łukaszenka zauważył, że wiele zostało zrobione w czasie historycznych rozmów na szczycie w Harare w 2023 roku. Utworzono wspólną komisję, nawiązano bezpośredni dialog między odpowiednimi ministerstwami i firmami, rozwijają się kontakty humanitarne i kulturalne między Białorusią a Zimbabwe. Razem nasze kraje osiągają realne, praktyczne rezultaty, podkreślił prezydent Białorusi. W chwili obecnej podpisano ponad 800 umów o bezpośredniej współpracy między instytucjami edukacyjnymi Białorusi i Chin, co umożliwia realizację wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych oraz organizację wymian akademickich. O tym zostało powiedziane na spotkaniu ministra edukacji Białorusi Andrzeja Iwansa z ministrem edukacji Chińskiej Republiki Ludowej Huai Jinpengiem, poinformowano służby prasowej resortu. Szefowie ministerstw edukacji Białorusi i Chin omówili aktualne kwestie rozwoju dwustronnych współpracy. Białoruś ma wysoki poziom dialogu międzywyznaniowego. O tym powiedział metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski podczas 31. Międzynarodowych Czytań Cyryla i Metodego Wiara Chrześcijańska od przeszłości do teraźniejszości 1700 lat Soboru Nicejskiego. Według hierarchii czytania Cyryla i Metodego są platformą, na której od wielu lat spotykają się przedstawiciele różnych religii i wyznań, ludzie nauki, kultury i studenci. Przekazujemy naszą wiedzę, to co jest w naszym sercu, to co przekazali nam Cyryl i Metody. To jest jedność, miłość, harmonia. Oni są prawdziwymi misjonarzami, szli z dobrym słowem, podkreślił metropolita mińsko-mohylewski.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
W serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł zaprezentujemy przegląd aktualnych wydarzeń ze sfery polityki, gospodarki, w projekcie Władza Narodu porozmawiamy z członkami białoruskiego parlamentu. A więc zapraszam do wysłuchania programu z pierwszych źródeł.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Каханне бывае і бяскрылае. Я прашу сяго з табой, хаця б у снах застацца. тільки для чого. Мені часто сни такі сняться. Я ў сне крычу табе пастой, ды сама сябе не чую. І ты ідзеш у ціш начную, я і там адна. У чым мая віна? Тебе не чую, и ты идешь у тишь ночную, я и там одна, уже моя вина. Кліч хоць раз мяне у сны свае пакаецца. О, паўночны час, аднойчы мы іх з табой спаткаемся. Не зможаш ты тады пачуць, што цябе я так кахаю. Хоць віны сваёй не знаю, ды скажу даруй, толькі ты пачуй. Нямы ясны, дзе мы. Хоть вины своей не знаю, да и скажу даруй, только почу.
Весна на фалях узгвоздь Беларусь.
Władza народу.
Witam wszystkich słuchaczy na falach rozgłośni Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmierz z programem Władza Narodu. Zaprezentuję Władze Państwu rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami. Parlament w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej. Parlament jest jednym z trzech pionów władzy państwowej i w żaden sposób nie jest ważniejszy od dwóch pozostałych. W większości rozwiniętych krajów zachodnich funkcjonują parlamenty dwuizbowe, bikameralizm. Parlamenty jednoizbowe, unikameralizm, występują na przykład w Danii, Finlandii, Grecji, Portugalii czy Szwecji. W dwuizbowym parlamencie występuje Izba Pierwsza, bardziej popularna nazwa to Izba Niższa, oraz Izba Druga, Wyższa, Wielkiej Brytanii, Izba Gmin i Izba Lordów, w Stanach Zjednoczonych to Izba Reprezentantów i Senat. Kompetencje obu izb w różnych krajach są odmienne. Na ogół jednak Izby Drugie mają mniejsze kompetencje. Izby Pierwsze pochodzą z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Najczęściej ordynacja wyborcza do Izby Drugiej oznacza się podwyższonym cenzusem wyborczym. Parlamentarzyści pełnią swoją funkcję przez określony czas zwany kadencją. W zależności od krajów i izby długość ta może wahać się od dwóch, amerykańskiej Izby Reprezentantów do 7 lat w przypadku Senatu Francuskiego. Izba członków parlamentu waha się w zależności od wielkości państwa, tradycji od kilkudziesięciu, 25-osobowy Landtag w Liechtensteinie, do nawet kilku tysięcy, 2984-osobowe ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowej Chińskiej Republice Ludowej. Wielkość parlamentu z reguły jest określona przez konstytucję, choć i tu zdarzają się wyjątki, na przykład amerykański kongres. Izby niższe parlamentów są liczniejsze od izb wyższych. Parlament spełnia cztery funkcje: ustrojodawczą, zmianę ustroju, ustawodawczą, prawo ustawy, kreacyjną i kontrolną.
Na Białorusi parlament składa się z Izby Przedstawicieli oraz Rady Ministrów.
Premier Białorusi Aleksandr Turczyn na posiedzeniu Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego opowiedział o programie działalności rządu na lata 2025-2029. Według niego program zawiera szereg osobliwości, które określiły podejścia do jego sporządzenia i treści. Polega na fundamentalnych zasadach oszczędzania zasobów i ich efektywnego wykorzystania, systemowości, operatywności i przejrzystości w podejmowaniu decyzji, inicjatywy i osobistej odpowiedzialności członków rządu, podkreślił premier. Podstawowymi celami w działalności rządu są podniesienie dobrobytu mieszkańców kraju i osiągnięcie wysokich standardów życia. Na ich realizację zostaną skierowane wszystkie narzędzia polityki ekonomicznej, dodał Aleksandr Turczyn. Głównym celem programu działalności rządu jest zapewnienie stabilności socjalnej w społeczeństwie i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. O tym premier Białorusi Aleksandr Turczyn powiedział na posiedzeniu Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego. Wszystkie zasoby, którymi dysponuje rząd, jak tego i wymaga szef państwa, zostaną skupione wyłącznie na rozwiązaniu najważniejszych kwestii wywołujących niepokój mieszkańców kraju, podkreślił Aleksandr Turczyn. Premier w Izbie Przedstawicieli przedstawił program działalności rządu na lata 2025-2029. Parlamentarzyści Białorusi i Indonezji omówili kwestię dwustronnej współpracy w Mińsku. Odbyło się spotkanie szefa stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Siarkiej Raczkowa z indonezyjską delegacją parlamentarną. W skład delegacji weszli szef Komitetu do Spraw Współpracy Międzyparlamentarnej Izby Reprezentantów Parlamentu Indonezji Mardania Alisera i przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni w Parlamencie Indonezji z Parlamentem Białorusi Mungaram Isfaham Taufik. Indonezja jest dla Białorusi ważnym krajem w Azji Południowo-Wschodniej. O tym powiedział szef stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Siarkiej Raczką podczas spotkania z indonezyjską delegacją parlamentarną. Istnieje olbrzymie zainteresowanie dostawami na ten rynek nawozów potasowych, ciężarówek. Indonezja jest zainteresowana i rozwija swój park elektrycznych pojazdów miejskich, w czym Białoruś również jest silna. Są to dwa punkty wzrostu, które mogą zapewnić zwiększenie dwustronnej wymiany handlowej, uważa Siarkiej Raczką. Współpraca międzyparlamentarna Białorusi i Wietnamu rozwija się dość owocnie. O tym powiedziała szefowa Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Natalia Kaczanowa na spotkaniu z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin To Lamem. Dla nas ważną jest współpraca absolutnie we wszystkich kierunkach. Są to gospodarka, współpraca handlowo-gospodarcza, dziedzina humanitarna. Dla nas parlamentarzystów bardzo ważną jest współpraca międzyparlamentarna. Chcę podkreślić, że rozwija się dość owocnie. Całkiem niedawno spotykaliśmy się na marginesie sesji międzyparlamentarnej w Uzbekistanie z moim kolegą, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Wietnamu, gdzie rozmawialiśmy o współpracy między naszymi krajami. Igor Siergiejenko podczas zwiedzania Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej również spotykał się z naszym kolegą i także omawiali współpracę między naszymi krajami, pokreśliła Natalia Kaczanowa. Według niej współpraca regionalna przewiduje współdziałanie we wszystkich kierunkach.
Władza narodu.
Przypomnę, słuchacie Państwo programu Władza Narodu z Jerzym Kuźmiczem w studiu Rozgłośni Białoruś, w którym proponuję za Państwu rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami.
W ramach wizyty białoruskiej delegacji na czele z wiceprzewodniczącym Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Wadzimem Ipatowym do Wietnamu odbyło się spotkanie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Wietnamu Chan Tan Manem. Wadzim Ipatow przekazał pozdrowienie od prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, przewodniczącego Izby Przedstawicieli Gara Siergiejenki i szefowej Rady Republiki Natalii Kaczanowej. Przez niego zostało podkreślone, że współpraca z Wietnamem jest priorytetowym kierunkiem polityki zagranicznej Białorusi w regionie azjatyckim. Dzisiaj jesteśmy gotowi budować silne relacje oparte na strategicznym partnerstwie. Oczekuje się, że wizyta sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu To Lama na Białoruś w maju oraz podpisanie wspólnego oświadczenia i mapy drogowej na lata 2025-2027 nadzą nowy impuls dwustronnym kontaktom i podniosą status stosunków międzypaństwowych. W ostatnich latach znacznie zintensyfikowała się dwustronna współpraca w sferze politycznej, handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej, humanitarnej. Realizowane są znaczne wspólne projekty, powiedział Wadzim Ipatow. Wiceszef Izby Przedstawicieli dodał, że Białoruś to dynamicznie rozwijający się kraj o otwartej gospodarce, rozwiniętym przemyśle, sektorze usług i rolnictwie. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój dialogu międzyparlamentarnego i wykorzystanie potencjału parlamentarzystów w celu poszerzenia białorusko-wietnamskiego współdziałania na rynkach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Obecnie jest obserwowana pozytywna dynamika dwustronnego handlu. W ciągu ostatnich 10 lat liczba wzajemnej wymiany handlowej między Białorusią a Wietnamem wzrosła ponad trzykrotnie, stwierdził Wadzim Ipatow. Białoruś i Wietnam są zainteresowane poszerzeniem kontaktów międzyparlamentarnych. O tym powiedział wiceprzewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Wadzim Ipatow, zgodnie z wynikami wizyty białoruskiej delegacji do Wietnamu. Według niego w ramach wizyty został zaplanowany i przeprowadzony szereg spotkań. Przede wszystkim spotkaliśmy się z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Wietnamu, sekretarzem generalnym Komitetu Centralnej Partii Komunistycznej Wietnamu. Odbyło się spotkanie z naszymi kubańskimi przyjaciółmi, m.in. z delegacją, na czele której stał wiceprezydent kraju. Strona wietnamska szczerze szacunkiem odniosła się do naszej delegacji. Właśnie to pozwoliło nam poruszyć nasze stosunki i umówić się o dalszym współdziałaniu, w tym i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej, stwierdził Wadzim Ipatow.
Na tym, szanowni Państwo, dzisiejszy projekt Władza Narodu prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Zaprezentowałbym władze Państwa rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
нарешті ще з'явя май вистройони, і бзу приноші певне бремена. Пшез цали ранки і вічори гра на фуярце з вежбовей кори.
Przyroda Białorusi jest nadzwyczaj bogata i różnorodna. Do dnia dzisiejszego zachowały się tu krajobrazy, które czarują i kuszą swoim pięknem. Dodatkowo charakteryzuje się ona kontrastowymi stanami pogody. Zima przynosi srogie mrozy i śnieżyce, a następnie niespodziewanie zmienia się w mglistą odwilż. Po soczystej wiośnie nadchodzi pełne zieleni, upalne lato, które niepostrzeżenie przeobraża się w pełną barw, melancholijną jesień. Po rozległych równinach, bagnach i łąkach Polesia naciągają wzgórza po jeziorze, usiane potężnymi głazami, które niegdyś pozostawił lodowiec. Lasy to prawdziwy skarb Białorusi. Zarówno te obszerne i mniejsze, jak też stare i młodsze zajmują trzecią część terytorium Białorusi. Sosnowe lasy, dębowe, nawet słoneczne dniem ponure jodłowce, malownicze brzozy, lipy, posażne graby, lasy olchowe. Można tu spotkać różne gatunki. Pod koronami drzew znajdują przytułek liczne zwierzęta i ptaki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy są rozpowszechnionymi mieszkańcami białoruskich lasów. Letnią porą lasy zdobione są dywanami różnorodnych kwiatów, klejnotami grzybów i jagód. Na jasnych polanach, ogrzanych letnim ciepłem, rosną licznicie zioła. Dzisiaj, jak i przed wiekami, zbierane są one przez mieszkańców wiosek. Zgodnie z obyczajem, zioła są suszone na zaciemnionych dachach domów i dopiero zimową porą waży się cudowne napoje o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Wśród głębi lasów i obszernych łąk roztaczają się krystaliczne jeziora, których na Białorusi można doliczyć się ponad 10 tysięcy. Naroś i Oświeja, Świtaś i Sair, wieńczone przez poetów, mienią się barwami białoruskiej północy, nazywanej pojezierzem. Jeziora, niczym poranna rosa, rozproszone są pośród stromych wzgórz i pagórków. Od jednej granicy po drugą, aż po sam horyzont, płyną wody 30 tysięcy rzek i źródełek, których długość wynosi około 100 tysięcy kilometrów. Niepowtarzalność białoruskich rzek polega na tym, że połowa z nich wpływa do Bałtyku, zaś druga do Morza Czarnego. Największe to Dniepr, Prypeć, Niemen i zachodnia Dźwina. Większość rzek jest ściśle związana z historią. W dziejach europejskiego narodu odegrały one ogromną rolę. Zimą pokryte są grubą warstwą lodu, natomiast wzbudzone przez wiosnę są prawdziwym żywiołem. Zrywają się i zatapiają przyległe łąki, lasy i bagna, dostarczając wodę i pokarm spragnionej życia ziemi. Wspomnieć należy również o białoruskich bagnach, które wpisane są do Księgi Rekordów Guinnessa. Te unikatowe trzęsawiska zajmują czwartą część kraju. Ze względu na różnorodność form życia w Europie nie ma trzcin porównywalnie bogatych. Niezmierzone obszary bagien zapewniają schronienia tysiącom gatunków ptaków, zwierzętom, owadom i roślinom. Białoruś jest punktem tranzytowym dla dużych przylotnych ptaków, żurawi, gęsi, kaczek i wielu innych, które wędrują między północem a południem. W celu zachowania unikatowych gatunków i krajobrazu białoruskiej przyrody powstały parki narodowe i rezerwaty: Puszcza Białowieska, Berezyński i Prypeckie rezerwaty, Brosławski i Naraczański parki narodowe. Rezerwaty udostępnione są dla zwiedzających przez cały rok. Możliwość zobaczenia rzadkich i spotykane tylko na Białorusi przedstawicieli flory i fauny dostarcza wielkiej przyjemności i rozkoszy. Większa połowa obszaru Białorusi to naturalne pejzaże. Spotkać tu można wiele dziwiczych zakątków, na których nie stanęła ludzka stopa.
Wiosna na Radiu Białoruś.
Парк Народовый Пушча Białowieska лежит на границе Польши и Беларуси. Jest to największy masyw reliktowego pierwotnego lasu, rosnącego w czasach przedhistorycznych na terenach Europy. Puszcza Białowieska to jeden z najstarszych rezerwatów na świecie, który znany był już na początku XV wieku. Najstarsze miejscowe drzewo liczy ponad 500 lat. Białowieskie dęby i świerki sięgają 50 metrów wysokości. W Puszczy Białowieskiej rosną setki gatunków roślin. Zamieszkują te tereny tysiące gatunków zwierząt. Dumą Parku Narodowego jest największa na świecie populacja żubrów. Te szlachetne zwierzęta uważane są za symbol Białorusi. Dzięki temu wszystkiemu Puszcza Białowieska jest jednym z najbardziej znanych w świecie centrów turystyki ekologicznej. Goście z różnych krajów przyjeżdżają tu, by odczuć niepowtarzalne piękno i potęgę przyrody. Jednak Puszcza Białowieska to nie tylko las pierwotny. Jest to kraj, który sławili poeci i muzycy, miejsce, gdzie tworzono historię. Tu można zatrzymać się w dawnym majątku hrabiowskim albo pomieszkać w hotelu Wiskuli, właśnie w tym miejscu, gdzie zaczęła się nowa historia republik upadłego Związku Radzieckiego. A zwiedzanie gospodarstwa Dziadka Mroza w przededniu świąt zimowych jest prawdziwą podróżą w bajeczny świat. W 1992 roku Puszczę Białowieską uznano za część Światowego Dziedzictwa Ludzkości.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w wielkim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Za moment ostatnich wiadomości o gospodarki białoruskiej.
Minister gospodarki Białorusi Jurij Czebotor spotkał się z delegacją Zimbabwe na czele z ministrą do spraw kobiet, społeczności lokalnych, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Moniką Mutswangwą. Podczas spotkania doszło do owocnej wymiany poglądów na temat rozwoju przedsiębiorczości. Na Białorusi i w Zimbabwe osiągnięto porozumienia w sprawie ustanowienia współpracy ramowej w zakresie wspierania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także określono etapy dwustronnego współdziałania. Zimbabwe jest zainteresowany nie tylko dostawami gotowych białoruskich produktów, ale także wymianą technologii do ich produkcji, budową infrastruktury dla sektora rolno-przemysłowego przez białoruskich specjalistów oraz wspólnymi projektami edukacyjnymi. O tym rozmawiano na spotkaniu biznesowym z delegacją Zimbabwe w Ministerstwie Rolnictwa i Żywności Białorusi. Poinformowano służby prasowe resortu. Minister Rolnictwa i Żywności Jurij Hrwał przeprowadził negocjacje z ministrem ziemi, rolnictwa, zasobów wodnych, rybołówstwa i rozwoju obszarów wiejskich Zimbabwe Enhiusem Jongwe Masuką. Na spotkaniu z delegacją omówiono obecny stan i perspektywy współpracy w sferze agrarnej. Według Jurija Hrwała stworzono już niezbędne warunki do zwiększenia eksportu białoruskich artykułów spożywczych do Zimbabwe. W 2024 roku Białoruś dostarczała mleko tłuszczone w proszku do tego afrykańskiego kraju, a owoce cytrusowe i kwiaty były importowane. Na początku 2025 roku obroty handlowe zostały uzupełnione dostawami mączki mięsno-kostnej. Ważnym krokiem było zatwierdzenie formy świadectwa weterynaryjnego i uzyskanie zezwoleń przez wszystkie białoruskie przedsiębiorstwa mleczarskie na dostawy produktów mlecznych do Zimbabwe. Obecnie opracowywane są kwestie logistyki, opłat celnych i potencjalnego zwiększenia wielkości dostaw żywności dla niemowląt, konserw mięsnych i innych produktów spożywczych do tego kraju. Ponadto Białoruś jest gotowa uczestniczyć w szkoleniu specjalistów dla sektora rolnego Zimbabwe, przyjmując studentów na specjalistycznych uniwersytetach. W uniwersytetach podkreślił minister rolnictwa Białorusi. W swoim kolei Anhius Jongwe Masuka dodał, że współpraca z Białorusią w sektorze rolnym jest jedną z najbardziej owocnych dla Zimbabwe.
Muzyka. Містечко Хульшани разом з замком древняним є знано 13 віку. Розміщуючи на взгужу на джеку корабелі, приналежало найперв до ксьонжунт хульшанських. Пужній в Адаліні представичили знаного роду біворускіго Сапіхові. Хульшани знані сум предовшистким джінки своєму замкові, знищеному в першій пові 17 віку і одинцему найбарджі значонце зміни в архітектурі ойчистий. Грубе муро обронче, характеристичне для будовництва замкового 16-го століття, уступило для елевації мішканьових, натомість в баштах улюкувало ще поміщення господарче. Дуже чи композиція замка Хольшанського припомінув вчесне замки холендерські. Тлумачуще то уживленими нашими контактами з Європою Західню. В віку 17-м замок Хольшанський зачав приходити з рунг до рунг, поки колійний господар не зачав висадзати щани замка в повітря, цього зач спредавач на будови котчам. В тій хвилі замок чека на реставрацію.
День добрий, з інформацією відомостях культуральних. В студію Інна Сабалєвська, коротко о ніхтурих видаженнях. Чотирнадцятого мая в салі документів штуки бібліотеки народової відбенді ще виклад з історії костюму, класицизм, повсюнгливость і вдіньк. Споткання посвінцоне бенді класицизмові, який опіраще на кляровності, логіці, донженню до рівноваги і сурових формах. Гості довідзонші, в який спосіб старожитні канони пінкна і гармонії застали училищені в строях, штуці і архітектурі тамтих часів, служунць як символ нового святопогляду в домбі трансформації, формації монархічних і прокламації демократичних прав і вольності. В комплексі меморіальним Бжеска твердза Похатер діяла вистава «Час нема владзи над вількостю чину». З експонатами можна запознати в салі виставової експозиції «Музеум війни територіум покою», вистава посвінцена 180-літчю звичайства Великій війні ойчизняний і 60-літчю признання Бжеської твердзи титулу «Твердза Похатер». Вистава бенді чинна до 30 червця. У 17 мая Музеум історії штуки в Лідзі запрошено на Ноц музеїв, подчас якої бенді можна запознати з 18 жаткими експонатами зі збірів музеїв. Гості чекають курси містчовські, витечка костюмова, шефо-інтерактивний вистемп Людової оркестри камеральній Панствового коледжу музичного в Лідзі.
Мірський замок є одним з візитовок Білорусі. Сельветки та й будовлі можна побачити на білоруських відокувках, календажах, пам'ятках. Високі башти зі стрільницями, стіни у грубощі 2 метрів, Мірський замок навіть зараз задіє своєю потенгою, лаконічністю і гармонією з оточуючою природою. Знищений в 16 віку, цей унікатовий забиток пережив лічні війни, став свідком різних епок і поєднав в собі різні стилі архітектонічні. Мірський замок прочоловіче заховує для наступних поколінь сліди прошлості, зрештою, як і ціла Білорусь. Згодні з легендами, замок в містечку Мір існяв од непам'ятних часів, а збудований застав через таємничих моцажі. Ім дуже тут прибиваш, Tym bardziej chcesz uwierzyć licznym miejscowym podaniom, czerpać natchnienie ze starożytności. Nic dziwnego, że Mirski Zamek uwielbiają osoby twórcze. Niewypadkowo pod jego murami corocznie odbywają się turnieje rycerskie i festiwale muzyczne. W 2000 roku Mirski Zamek został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Właśnie tu duch historii jest wyczuwalny na każdym kroku. Zapraszamy na Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy. W studiu Jerzy Kuźmierz z programem Zapraszamy na Białoruś. Dzisiaj odwiedzimy rejon piński. Kupiatycze to wieś w rejonie pińskim na Brzeszczyźnie, niedaleko Chorodyszcza. Legendarne początki wsi sięgają roku 1182, kiedy to pasące owce dziewczynkę znalazło cudowną ikonę Matki Bożej. Wkrótce miejscowość stała się lokalnym sanktuarium, a cerkiew kupiatycką otrzymała liczne nadania od władających księstwem pińskim kniaziów Olejkowiczów Słuckich, a szczególnie panującego po nich kniazia Fedora Iwanowicza Jarosławicza, lata 1501-1522. Po jego bezpotomnej śmierci księstwo pińskie przeszło w ręce Zygmunta I Starego i jego żony Bony, które również otoczyło opieką miejscową cerkiew. W połowie XVI wieku wieś weszła w skład dóbr rodziny Wojnów, których przedstawiciel kasztelan brzeski Chrychory Wojna dokonał remontu świątyni. W 1629 roku Wasyli Kopeć, kasztelan nowogródzki, założył w Kupiatyczach męski monaster wprowadzenia do świątyni Matki Bożej na domu cztery włóki ziemi, dwie w Kupiatyczach i dwie za rzeką Jasiątą we wsi Wólkę. Wraz z poddanymi. Pierwsi mnisi pochodzili z monasteru Świętego Ducha w Wilnie, m.in. Ichumen Józef Nielubowicz-Sukalski, Atanazy Filipowicz. Rozwój monasteru, któremu metropolita Piotr Mohyła podporządkował cerkwi powiatu pińskiego, zahamowało znacznie ufundowanie klasztoru benedyktynów w pobliskim Chorodyszczu przez wojewodę połockiego Jana Karola Kopcia. Przez długi czas zakonnicy prawosławni katolicy jedli ze sobą spór o dobra kupiatyckie. Wobec zagrożenia ze strony unitów cudowną ikonę kupiatycką w 1655 w tym roku przeniesiono do Soboru Sofijskiego w Kijowie. Monaster w Kupiatyczach podlegał już wówczas przełożonym klasztoru Świętego Ducha w Wilnie. W 1743 roku spór pomiędzy benedyktynami a mnichami kupiatyckimi zakończył się przyłączeniem na prośbę ktytorki monasteru Teodory Moros-Szczerbickiej monasteru do Monasteru Objawienia Pańskiego w Pińsku. Wtedy też mnisi przyjęli Unię Brzeską. Wieś duchowna położona była w końcu XVIII wieku w powiecie pińskim województwa brzesko-litewskiego. W okresie rozbiorów kupiatycze znalazły się w zaborze rosyjskim od 1795 roku. W 1817 roku monaster kupiatycki został zamknięty, a cerkiew monasterska stała się świątynią parafialną. Po likwidacji przez władze rosyjskie Unii w 1839 roku świątynia ponownie stała się prawosławną. Przy cerkwi działała rządowa szkółka dla dzieci wiejskich. W 1894 roku w miejscu starej świątyni wzniesiono nową pod wysłaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, istniejącą do dziś. Wierni zwracali się także z prośbą o zwrot ikony Matki Bożej, jednak odmówiono im tego. Obecnie w świątyni znajduje się 17-wieczna kopia cudownego obrazu Matki Bożej Kupiatyckiej, która przyciąga licznych pielgrzymów. Słuchaj Państwo programu, zapraszamy na Białoruś, prezentacji Jerzego Kuźmicza. Dzisiaj podróżujemy po rejonie pińskim. A teraz jesteśmy w Łochiszynie rejonu pińskiego na Brzeszczyźnie. Miasto dawne miasteczko w powiecie pińskim położone na tak zwanym Zachorodziu, niegdyś siedziba starostwa. XVII wieku należało kolejno do Radziwiłłów i Ogińskich, później do Lubeckich. W 1643 roku król Władysław IV nadał osadzie prawa miejskie oraz herb przedstawiający wilka na łosich nogach z podwiniętym lisim ogonem. W latach 1660-1776 działała tu misja jezuicka kolegium w Pińsku, ufundowana przez Mikołaja Rosochackiego. W 1768 roku decyzją Sejmu tutejsze dobra nadano wojewodzie wileńskiemu Michałowi Kazimierzowi Ogińskiemu w nagrodzie za rozpoczęcie budowy kanału, nazwanego później jego imieniem. W 1874 roku rząd carski nadał posiadłość gubernatorowi mińskiemu Tokarewowi, co wywołało tak zwaną sprawę łuchiszyńską. Na mocy przywilejów nadanych jeszcze przez wazów tutejsi mieszczanie mieli prawo wieczystego użytkowania gruntów, co potwierdził rząd rosyjski w 1828 roku. Tokarew natomiast wcielił ich ziemię do majątku rządowego. Mimo represji mieszkańcy Łuchiszyna nieustępliwie walczyli o swoje prawa, docierając aż do centralnych władz w Petersburgu, które rozstrzygnęły ostatecznie sprawę na ich korzyść. Po wydaniu przez cara ukazu o tolerancji religijnej, miejscowa ludność w połowie XIX wieku siłą nawrócona na prawosławie masowo wróciła do katolicyzmu. W 1921 roku aż 90% ludności deklarowało wyznanie katolickie, narodowość polską. Łuchiszyn był wówczas na Polesiu jedną z nielicznych polskich wysp etnicznych i ważnym sanktuarium maryjnym. Kościół katolicki pod wyznaniem świętych Piotra i Pawła z lat 1907-1909 w okresie powojennym był nieprzerwanie czynny. Jest to budowla z nietynkowanej cegły złożona z nawy na planie prostokąta, pięciobocznego prezbiterium i dwóch zakrystii. W fasadzie czterokondygnacyjna wieża nakryta spiczastym dachem. Ściany wzmocnione są masywnymi szkarpami. Elewacje dekorowane ostrołukowymi portalami, oknami, niszami, zębatymi szczytami i fryzem. W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polesia z datą 1633 w bogatej metalowej sukience. Według tradycji obraz przywiózł do Łuchiszyna oficer w służbie szwedzkiej, niejaki Hawaburda. Mieszczono go w drewnianym kościele fundowanym w 1634 roku przez Stanisława Radziwiłła. Ze względu na obecność łaskami słynącego obrazu ustawa z 1667 roku zwalniała place i grunty kościelne w Łuchiszynie od wszelkich podatków. W 1866 roku kościół przejęli prawosławni, którzy przenieśli go na cmentarz. Tam spłonął w 1897 roku. Po 1918 roku duchowni prawosławni nie chcieli wrócić cudownego wizerunku. Uczniowie miejscowej szkoły wykradli go wówczas i zawiesili w nowym kościele. Przez wiele lat po wojnie proboszczem łuchiszyńskim był ofiarny kapłan ksiądz Stanisław Ryszko, zmarły w 1984 roku. Napisana przez niego kronika parafii jest jednym z najciekawszych dokumentów życia kościoła utajonego. Przez jakiś czas proboszczem kościoła był też późniejszy kardynał Kazimierz Świątek, który w 1997 roku koronował obraz koroną papieską. Bierzerewiczy to wieś w rejonie pińskim obwodu brzeskiego około 25 km na wschód od Pińska. Pierwsza wzmianka o Bierzerewiczach pochodzi z 1498 roku. Była to odwieczna siedziba rodziny Ordów Herbostoja. W 1525 roku królowa Bona nadała, prawdopodobnie potwierdziła nadanie te dobre Semenowi Juchnowiczowi Ordzie, chorążemu pińskiemu, przedstawicielowi czarnej gałęzi rodziny Ordów. W rękach tej gałęzi rodziny Bierzewicze pozostawały do 1939 roku. Do tego roku w tamtejszym dworze przechowywany był ten dokument podpisany przez królową. W XVII wieku właścicielem majątku był Samuel Orde, po nim jego syn Stanisław Wincenty Orde, zmarły w 1689 roku, poseł na Sejm, w 1652 roku kasztelan Żmudzki i Trocki, po nim jego syn Dominik Komorzy Piński. W pierwszej połowie XIX wieku był własnością Wiktora Ordy i marszałka szlachty powiatu pińskiego w latach 1844-1851, siódmego z kolei dziedzica tych dóbr. Po nim tej wiele innych dóbr odziedziczył jego syn Witold Orda. Poza kilkunastoma wsiami otrzymał od ojca pół miliona rubli w gotówce, za które kupił jedynie 12 tysięcy hektarów dóbr hojno. Większość jednak oddał na potrzeby powstania styczniowego. Witold był więziony w Grodnie w upadku powstania. Został wykupiony od kary śmierci za łapówkę postaci darowizny jednego z jego folwarków. Po śmierci Witolda jego dobra zostały podzielone między synów. Biżerewicze przypadły Stanisławowi, po którym dziedziczył jego syn Janusz. Dziesiąty ostatni właściciel majątku. We wsi w drugiej połowie XIX wieku była kaplica katolicka parafii Pińskiej. W XIX wieku istniał w Biżerewiczach stary dwór, w którym mieszkał marszałek Wiktor Orda. Na skutek nieumiejętnej przebudowy dwór musiał zostać rozebrany. Nowy dwór i jego otoczenie zostało ostatecznie wykończone przez Stanisława Ordę w 1904 roku. Był to podpiwniczony drewniany budynek o 13-osiowej elewacji z parterowymi skrzydłami, piętrową, trzyosiową częścią środkową z ryzalitem i wydatnym portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem wspieranym przez cztery potężne kolumny w wielkim porządku. Pod szczytem na pierwszym piętrze był balkon. Z czasem zmieniono geometrię dojazdu do dworu i dotychczasowa strona frontowa stała się stroną ogrodową. Nowa strona frontowa miała analogiczną elewację z tą różnicą, że kolumny nie były ustawione w linii prostej, a w półkolu. Na centralnej osi budynku był sień i ogromna sala balowa. Planowano jego dalszą rozbudowę, boczne skrzydła i oszklone galerie. Przy starej drodze dojazdowej znajdował się cmentarz rodzinny. Planowano wybudowanie kaplicy. Pierwsza wojna światowa pokrzyżowała te wszystkie plany. Dwór jednak przetrwał wojnę i rewolucję. W dwudziestoleciu międzywojennym majątek był starannie pielęgnowany. Przed dworem był rozległy gazon, po którego drugiej stronie była główna brama wjazdowa. Park miał powierzchnię kilku hektarów i rozciągał się za domem. W parku była sadzawka i mostek z balustradą. W 1925 roku usypano w parku kopiec upamiętniający 400-lecie posiadania majątku przez Ordów. Na szczycie kopca był krzyż. Majątek Biżerewiczach jest opisany w drugim tomie dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej Romana Aftanazego. Podczas II wojny światowej został zniszczony, pozostały tylko niewielkie fragmenty oraz cmentarz rodzinny. Lemieszewicze to wieś w rejonie pińskim nad Prypiecią przy rezerwacie krajobrazowym Środkowa Prypieć. Siedziba parafii prawosławnej znajduje się tu cerkiew pod wyznaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W okresie międzywojennym erygowano tu parafię rzymskokatolicką i w latach 1933-1935 wybudowano drewniany kościół pod wyznaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, który został spalony w trakcie II wojny światowej. Po wojnie parafia zanikła. Mileśnice to wieś w rejonie pińskim na Brzeszczyźnie, około 21 km na północny zachód od Pińska, nad Jasiołdą. Pierwsza zmianka o Mileśnicy pochodzi z 1503 roku, gdy właściciel obszernych tutejszych dóbr, piński książę Fedor Jarosławicz, podarował dworyszcze Mileśnicy Mikołajowi albo Fedorowi Szczepie. Ostatni z Jarosławiczów zapisał swoje pińskie dobra królowi Zygmuntowi Staremu, a ten przekazał je swojej żonie królowej Bonie, bo ona potwierdziła w 1524 roku Szczepie własność dworu. Od połowy XVII wieku dobra te były własnością jezuitów pińskich. Koło 1780 roku majątek ten oraz sąsiednich Łożyn kupił generał Piotr Antoni Twardowski. Ożeniwszy się z Felicją z Ordów, osiadł tu na stałe i zajął się gospodarstwem. Kolejnym dziedzicem był jego syn Józef, rektor Uniwersytetu Jeleńskiego w latach 1823-1825, a po nim jego syn Kazimierz, następnie syn Kazimierza Piotr, zmarły przed I wojną światową. Ostatnimi właścicielami dóbr byli synowie Piotra, Stefan i Kazimierz. Wieś duchowa położona była w końcu XVIII wieku w powiecie pińskim województwa brzesko-litewskiego. W czerwcu 1944 roku Niemcy zniszczyli większość wiejskich zabudowań. Generał Piotr Twardowski zbudował w Wieleśnicy jeden z największych dworów na Pińszczyźnie. Był to parterowy drewniany, 17-osiowy, klasycystyczny, bardzo długi dom na planie prostokąta. W jego centralnej frontowej części znajdował się porty, którego trójkątny szczyt był podtrzymywany przez 6 kolumn, 2 kolumny boczne. Wnętrze było dwutraktowe, w środkowej części anfiladowe z reprezentacyjnymi pokojami od strony parku. Przed dworem był rozległy gazon, z boku stała parterowa oficyna, również z kolumnowym portykiem. Ogród z tyłu domu schodził do jasiołdy, często panowanej przez bobry. Wokół był park krajobrazowy. W czasie I wojny światowej przez majątek przeszedł front. Dwór został spalony z całą jego zawartością około 1917 roku. Kilka uratowanych dzieł sztuki i pozycji z archiwum przepadło w czasie II wojny światowej. Dwór w Jeleśnicy nie został odbudowany. Mołotkowicze to wieś na Białorusi w obwodzie brzeskim, rejonie pińskim. Znajdował się tu przystanek kolejowy Mołotkowicze położony na linii Homel i Wuninie z Rabinka oraz specjalna szkoła zawodowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Mołotkowiczach mają swoją siedzibę dwie parafie prawosławne. Pod wezwaniem świętej Frozyny Połockiej, świętego cudu, świętego Michała Archanioła w Chonach. Wchodzące składy kanatu pińskiego, eparchii pińskiej i unienieckiej. Eparchia ta nawiązuje do tradycji eparchii turowsko-pińskiej, powstałej w XI wieku działającej do Unii Brzeskiej, gdy przeszła w jurysdykcję kościoła unickiego. Reaktywowana na początku XX wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym, funkcjonowała jako diecezja pińsko-poleska polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. W obecnym kształcie erygowana w 1989 roku. Żabczyce to wieś na Białorusi w rejonie pińskim obwodu brzeskiego około 9 km na zachód od Pińska. W XIV i XV wieku Żabczyce należały do kniaziów pińskich Jarosławiczów, a już w 1534 roku były własnością rodziny Olizarów, która procesowała się z Teodorem Jarosławiczem o tę własność. Królowa Bona potwierdziła prawo Olizarów do tej ziemi. Pretensje do tej własności zgłaszało również duchowieństwo, zajeżdżał je bowiem i procesował biskup łódzki Cyryl Terlecki, gdy posiadali ją Żurawnicy. W pierwszej połowie XVII wieku właścicielami majątku byli Włodkowiczowie. W 1662 roku od Włodkowiczów dzierżawił tę ziemię Samuel Brzeski, cześnik piński, z którym również procesowało się duchowieństwo ruskie o zapisy należne cerkwiom. W XVIII wieku własność majątku przeszła na Krasickich i pozostała do początku XX wieku. Pierwszym znanym właścicielem majątku z tej rodziny był Ignacy hrabia Krasicki, żonaty z Ofrozyną Bożeniec Jełowicką. Kolejnym dziedzicem był ich syn Marcin Jan, a następnym jego syn Artur Roman, a prawdopodobnie ostatnim z tej rodziny jego syn Jan Henryk. Ostatnimi właścicielami części majątku przed 1939 rokiem byli Minkowscy. Pozostała część została rozparcelowana między osadników wojskowych. Wieś szlachecka położona była w końcu XVIII wieku w starostwie niegrodowym ochiszyńskim w powiecie pińskim województwa brzesko-litewskiego. W 1788 roku Krasicy ufundowali w Żabczycach cerkiew unicką pod wezwaniem świętej Paraskiewy. Cerkiew od 1863 roku prawosławna funkcjonuje do dziś obecnie na terenie sąsiedniej wsi Sadowy. Krasicy wybudowali tu prawdopodobnie również na terenie obecnej wsi Sadowy klasycystyczny drewniany parterowy dwór z kolumnowym gankiem kryty czterospadowym dachem. Dwór był otoczony przez park. W 1944 roku dwór został spalony. Pozostałe zabudowania z czasem popadały w coraz większą ruinę. Dziś nie ma po nich śladu. Majątek w Żabczycach jest opisany w drugim tomie dziejów rezydencji na danych kresach Rzeczypospolitej Romana Aftanasego. Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt zapraszamy na Białoruś dobie końca. Przypomnę, że w studiu był Jerzy Kuźmicz i podróżowaliśmy dzisiaj po rejonie pińskim. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Słuchają państwo Radia Białoruś.
Wielka sztuka artylerii. Rok 1650. Stolica Holandii, Amsterdam. Słynny ośrodek rzemieślniczy, handlowy, drukarski. W znanej oficynie Jana Janssona został wydrukowany traktat pod tytułem Wielka sztuka artylerii w języku łacińskim autorstwa Kazimierza Siemianowicza, generała dywizji artylerii koronnej. Urodził się na Witebszczyźnie w rodzinie drobnych książąt prawosławnych z Siemianowiczów, podających w XIV-XVI stuleciach do brami nad Dnieprem. Później ród ten przeszedł na wiarę katolicką i przynależał do drobnej szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szlachcic Litwin, tak się określał sam Kazimierz Siemianowicz. Rodzice chcieli, aby ich syn zajął się polityką, lecz Kazimierz zaczął od służby wojskowej, poznając tajemnice sztuki artyleryjskiej. Jego zainteresowania zostały zauważone przez króla Władysława IV. Aby zachęcić szlachtę do służby w artylerii, król utworzył korpus adelsmanów, którym szczególnie się opiekował. Oficerom tego korpusu nadano wielkie przywileje, zorganizowano naukę wszystkiego, co jest potrzebne artyleristom. Widocznie, że Siemianowicz wyróżnił się swoimi zdolnościami spośród kolegów po korpusie. W celu doskonalenia wiedzy został skierowany do Holandii, gdzie się zapoznał z bogatą europejską literaturą o artylerii i pirotechnice. Uczestniczył w działaniach wojennych, gromadząc doświadczenie holenderskich artylerystów i ogniomistrzów. W swoim przyszłym traktacie Siemianowicz zaznacza, że podczas wielu słynnych oblężeń w Holandii, odbywając praktykę wojskową oraz spełniając obowiązki z nią związane, wychowując godność artyleryjską, zanotowałem dużo rzeczy. Część sam wynalazłem, czemuś się nauczyłem od innych. W roku 1646 Siemianowicz został przez króla odwołany z Holandii. Dosłużył się do stopnia generała dywizji, zajmując stanowisko wicenaczelnika artylerii koronnej. W roku 1648 król Jan Kazimierz udzielił Siemianowiczu dymisję i skierował go znów do Holandii. Kolejne dwa lata Siemianowicz poświęcił się pracy nad swoim traktatem Wielka sztuka artylerii, który przez prawie półtora stulecia był najbardziej wiadomym utworem w dziedzinie artylerii i pirotechniki. Znane są tłumaczenia tego dzieła na języki francuski, niemiecki, angielski i inne. O wpływie traktatu Siemianowicza na rozwój sztuki artyleryjskiej oraz rakietowej świadczy ten fakt, że nie było żadnej pracy do końca wieku XVIII, których nie cytowano fragmentów z tego utworu. Wiele opisanych przez Siemianowicza rakiet symbolicznie jest to, że wśród naszych współrodaków są jeszcze kilka znanych badaczy techniki rakietowej. Mogę wymienić Borysa Kita, urodzonego na Nowogródczyźnie, utalentowanego matematyka i badacza. Po II wojnie światowej Borys Kit był jednym z czołowych badaczy i konstruktorów firmy North American Aviation, zajmującej się systemami kosmicznymi. Chciałoby się wymienić też słynnego konstruktora samolotów myśliwskich Pawła Suchego, pochodzącego z głębokiego na Witebszczyźnie, który skonstruował samoloty Su-29, do dziś należące do najlepszych w świecie myśliwców.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.